poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wnioski o przyjęcie w stolicy złożyło w tym roku ponad 27 tysięcy kandydatów. Listy tych przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone w Warszawie 22 lipca do godziny 12. Podana zostanie również informacja o liczbie wolnych miejsc po rekrutacji zasadniczej. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Dziś termometry na zachodzie kraju pokazują okolice 32 stopni. To jest maksymalna temperatura dla Polski. W sobotę trochę chłodniej, mogą pojawić się burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr, a w nocy z soboty na niedzielę będzie zapowiedź ochłodzenia. Przyszły tydzień upłynie pod znakiem pogody zdecydowanie chłodniejszej, z temperaturą maksymalną od 18 do 22 stopni, a na północnym wschodzie we wtorek termometry pokażą około 14-15 stopni jedynie.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Maciej Kluczka, witam i zapraszam. Naszym pierwszym gościem jest Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja też zapraszam do posłuchania podcastu politycznego Dzieje się, którego premiera właśnie jest teraz, jak zawsze w piątki o tej porze. Tytuł: Tak podzieli się PiS, tytuł tego podcastu, ale my do PiSu jeszcze, pani poseł, wrócimy, ale najpierw ważniejsza sprawa dla wielu obywateli. Jest weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Premier ocenił, że to wyraz pogardy do milionów ludzi, a Włodzimierz Czarzasty, lider lewicy, mówi, że prezydent skrzywdził wielu ludzi. Aż tak? To aż taki powód, czy raczej to jest po prostu jakaś polityczna kalkulacja prezydenta?
Po pierwsze, pan prezydent nie zrobił niczego, czego by się wszyscy nie spodziewali, bo środowisko, z którego się wywodzi, środowisko, z którym pan prezydent nadal współpracuje i pewnie po prezydenturze łączy swoją przyszłą, dalszą karierę polityczną, to środowisko zawsze szuka sobie kogoś do bicia, do nienawiści i do szczucia. I czy to jest społeczność LGBT, czy to są Ukraińcy, czy to są migranci, czy to są kobiety, zawsze sobie kogoś znajdą, kogo nienawidzą, na kogo mogą szczuć i wzmagać negatywne emocje wobec tych ludzi. Więc to, że się pan prezydent najprawdopodobniej zawetuje tą ustawę, no to właściwie nie było najprawdopodobniej, tylko było raczej pewne. Polskie państwo kolejny raz zawiodło osoby LGBT, ale myślę, że osoby LGBT plus, które chciały wiedzieć, dostać tą gwarancję, że polskie państwo ich widzi ich potrzeby i widzi ich pragnienia życiowe, czuły się upokorzone i krzywdzone każdego dnia, kiedy dyskusja o tym, co jeszcze wyciąć z ustawy, która tak nie była ustawą o równości małżeńskiej, ale o związkach partnerskich. Czyli jak pani o nich powiedzieć, żeby tylko nie mówić o związkach partnerskich? Myślę, że te osoby czuły takie upokorzenie, krzywdę i głęboki zawód kierowany wobec całej klasy politycznej i polskiego państwa już od tych 2,5 roku.
Ale ten zawód teraz swój skierują raczej w kierunku prezydenta, czy na całą klasę polityczną i oberwie się też koalicji rządzącej?
Myślę, że w tej chwili przed koalicją rządzącą jest bardzo ważny egzamin. Myślę o dobrym, skutecznym i szybkim wdrażaniu wszystkich kwestii związanych z transkrypcją. Ponieważ społeczność LGBT plus od kilku ładnych lat szła jakby dwiema drogami do uzyskania określonego celu, czyli tylko zauważenia formalno-prawnego ich związków i dostrzeżenia, że osoby nie hetero także mają prawo do życia rodzinnego, które będzie w jakiś sposób sformalizowane.
No i już wobec transkrypcji załatwiona jest ta sprawa, że ZUS
tak,
będzie widzieć
ZUS
transkrypcję.
Na pewno. Chcielibyśmy,
ministra
żeby
Kotula dzisiaj rano w poranku do KFM mówiła, że chciałaby, by minister finansów pozwolił też na wspólne właśnie rozliczenie podatkowe. No ale pytanie, czy minister finansów, zważając na kiesę państwową będzie na
tak, ale myślę, że kiesa państwowa jest mniej istotna, bo niż kwestie praw człowieka i standardów europejskich i standardów praworządności. Każde łamanie praworządności, a przecież o tym jest także ten wyrok, no to jest coś, co nie godzi się, byśmy robili jako koalicja rządząca. Więc myślę, że tutaj ta zgoda pana ministra Domańskiego będzie, bo czyli ewentualny tak... zysk będzie, to nie jest gra warta pietruszki, mówiąc o finansach, żeby rzeczywiście to w jakiś sposób blokować. I czyli myślę, że tą ścieżką będą szli dalej.
Czyli pani by nie szła w ogóle w stronę próby jeszcze jakiegoś okrajania tej ustawy, wysłania jeszcze raz?
Nie.
Bo skoro prezydenccy ministrowie mówili, że i teraz prezydent w tym wystąpieniu dzisiejszym, że rozliczanie wspólne podatkowe zbliża tę instytucję do instytucji małżeństwa, no to niektórzy z PSL-u mówili, no to może wyślijmy tę ustawę bez rozliczania podatkowego.
Litości. To już naprawdę nie jest sytuacja, w której jeszcze można coś okroić. Sytuacja, w której byśmy mówili trochę wszyscy jako klasa polityczna, jako koalicja, że to jest ustawa, która jest skierowana do społeczności LGBT+, ale także do osób heteronormatywnym, żeby dać coś pomiędzy takim nieformalnym konkubinatem a małżeństwem wszystkim, żeby na nim wszyscy, którzy mają te związki partnerskie niesformalizowane, skorzystali. No, wiadomo było, że jest to już, że wrogowie polityczni, ci, którzy byli przeciwko tej ustawie albo chcieli ją okrawać, wiedzieli, że tak naprawdę chcą okrawać jakichkolwiek praw, a nie tylko przywilejów osoby LGBT+, a nie związki hetero, dlatego że w związkach hetero nie ma tego problemu z zabezpieczeniem dzieci, natomiast w związkach gejów czy lesbijek problem z zabezpieczeniem ich dzieci jest.
Czyli według pani posłanki rząd powinien teraz krok po kroku próbować zrobić to, co się da, także w stosunku do
tak,
dzieci?
Da co się coś? To, co się zrobić? Da. Myślę, że wiele rzeczy da się zrobić i da się zrobić, nie patrząc już w tym momencie pod kątem interesów dorosłych, ale pod kątem interesów dzieci. I to jest to, co jest już przedmiotem wielu obrad i też głębokiej nienawiści wielu środowisk skierowanych wobec tych kilku posłanek, które ciągną ten temat. To jest kwestia podmiotowości dziecka w polskim prawie. Dziecko musi mieć obowiązkowo swojego pełnomocnika, nie tylko w sprawach karnych, ale także w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, który będzie reprezentował jego interes.
I to jest nowelizacja kodeksu rodzinnego?
Tak, myślę, że to jest przede wszystkim to. Pierwsze wyłomy zrobiliśmy przy Lex Kamilku, żeby zwiększyć tą podmiotowość dziecka. Dziecko musi być słuchane, ale jego życzenie nie jest dla sądu wiążące. Ważne jest, żeby opinia i interes dziecka były dla sądu wiążące. I w
czyli
ten sposób,
to byłoby zadanie dla Agnieszki Dziemianowicz-Bąk,
lewicy. To byłoby przede wszystkim zadanie dla ministra sprawiedliwości, bo te zmiany to są zmiany, które przede wszystkim są przeprowadzane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale myślę, że także zwrócenie uwagi, że mamy kilka niepodpisanych protokołów do Konwencji Praw Dziecka, też by sprawę ułatwiło.
Sejm wybrał też dziś nowego prezesa IPN-u i nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Wybór musi być jeszcze potwierdzony przez Senat. W sprawie pani mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram problemów nie będzie.
Raczej nie będzie, tak? Nie spodziewamy się.
Ale w sprawie prezesa IPN-u, pana Szpytmy, obecnego wiceprezesa, problem raczej będzie, bo premier mówi, ten wybór w Senacie się nie ostanie, no bo tam nawet jakby chciał, a pewnie będzie chciał, i PiS i Konfederacja pomóc PSL-owi, to się nie uda. A ja panią tak zapytam o odczucia. Podobała się pani ta koalicja PSL, PiS, Konfederacja w Sejmie nad tym wyborem?
Myślę, że PSL chciało mieć wpływ na wybór szefa IPN-u i myślę, że zrobiło pewien taktyczny błąd, bo chyba tego typu głosowania generalnie reszcie koalicji się nie podobają, ale zdarzają się takie zaskakujące głosowania wśród koalicjantów przy takich, że tak powiem, jednostkowych sytuacjach.
Jednostkowa sytuacja, tak?
Myślę, raczej... że jednostkowa, że tutaj dla PSL-u jest jednostkowa sytuacja i myślę, że to w jaki sposób reszta koalicji zareagowała, jak zareagował pan premier, to jednak widać, że ten ich wyłom i ta ich jednorazowa koalicja z PiS-em i z Konfederacją chyba im dobrze wizerunkowo nie zrobi.
Ale chyba skończy się tak, że IPN zostanie spełniącym obowiązki przez całą obecną kadencję, przynajmniej z Sejmu, no bo to zawsze kolegium IPN-u wysyła kandydata, tam raczej z punktu widzenia koalicji IPN, lewicy nie będzie lepszych kandydatów.
IPN, jak się ostatnio okazało, jest niezłym punktem do kariery, bym powiedziała, wyjątkowej, no właśnie, prawda? Ale
bo
też
Karol
IPN jest instytucją, która ma wyjątkowe uprawnienia. Przypominam, że ona ma uprawnienia prokuratorskie, a na przykład nie ma takowych NIK, Najwyższa Izba Kontroli. Więc jest to rzeczywiście na polskiej mapie instytucji wyjątkowa instytucja.
Ale to tak zostanie, że będzie pełniąc obowiązki prezesa, bo nie da się wybrać nowego, czy będzie jakiś kandydat kompromisu?
Ja myślę, że powinien być kandydat kompromisu, bo polityka historyczna, jak się okazało, jest w Polsce czymś, co dla wielu obywateli jest szalenie istotne i kreujące ich poglądy, także poglądy polityczne. Więc nie powinno się zostawiać tak ważnej instytucji, która w tej polityce historycznej funkcjonuje, w rękach osób, które traktują tą instytucję jako właśnie takie pewne medium raczej polityczne niż historyczne. Natomiast lewica ma swoją opinię od lat. My uważamy, że pion śledczy powinien być elementem prokuratury, a działania naukowe powinny robić inne instytucje, które są do tego powołane do działań naukowych, na przykład Państwowa Akademia Nauk.
A czego pani życzy mecenas Sylwii Grygorczyk-Abram, która prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie przez Senat zatwierdzona?
No, na pewno pani Sylwia Grygorczyk-Abram nie będzie miała łatwo, przynajmniej na początku, bo będzie się spotykała z tym, z czym się już spotkała w Sejmie, czyli z atakami politycznymi i z przypominaniem albo sytuowaniem jej w określonym spektrum poglądów politycznych, więc na pewno nie będzie miała łatwo jako rzeczniczka praw obywatelskich, bo jak widać, ta jej wieloletnia, intensywna działalność na rzecz praw obywateli, którzy w starciu z państwem byli wielokrotnie pokrzywdzeni, praca generalnie pro bono w obronie praworządności,
tak, to tam najbardziej...
no, spotkała się z wieloma atakami politycznymi.
Tą przyczyną ataku często jest praca w kancelarii, która przygotowała opinię
dokładnie
przy zmianach w TVP.
Więc myślę, że na pewno na początku swojej kadencji będzie bardzo...
nie jest zabroniona,
ale myślę, że na początku swojej kadencji będzie pod szczególnym obstrzałem politycznym, więc życzę jej odporności i tego, żeby tą wizję, jaką ma Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, udało jej się wdrożyć.
To na koniec poproszę o krótki komentarz do listu, który już został opublikowany. Jest ponad 40 podpisów posłów, parlamentarzystów. To jest list opublikowany przez Piotra Müllera w imieniu całej grupy Morawieckiego. List, tutaj widzę podpisy, no na tej kartce prawie się nie mieszczą. I pani poseł, wydźwięk jest taki, że chcemy, by obie te myśli różnych środowisk, jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole, przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski. Jesteśmy przekonani, że zjednoczona prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom. Prezes uronił łzę nad tym listem stwierdzi...
Zawsze tego typu wystąpienia mają w sobie taki element emfazy, że to aż zęby bolą przy czytaniu. No, pytanie, czy ten list miał trafić przede wszystkim do mediów, czy na biurko prezesa, kto był właściwym adresatem. Więc na pewno ten konflikt wewnątrz PiSu jest konfliktem publicznym, bo to jest konflikt o schedę. No, kolejne pokolenia delfinów czy następców starzeją się i jakoś nie mogą przejąć władzy nad PiS-em. W związku z tym, no, takie konflikty są. No, mamy wakacje, jest poszukiwanie potwora z Loch Ness. Pytanie, kto jest w PiS-ie tym potworem z Loch Ness? Morawiecki, Czarnek czy Kaczyński? To się pewnie z końcem wakacji okaże.
A nie już z końcem lipca, jeśli do tego grilla słynnego dojdzie?
Ja myślę, że ta awantura będzie stopniowalna i przełoży się też na jesień. Jest czas prekampanijny i wszyscy się już przymierzają do budowania tych sojuszy przedwyborczych, do tworzenia list, do tego, jakie robić układy i jak przejąć władzę, zachować władzę, więc tutaj jest też kwestia, co zrobi największa partia opozycyjna, która ma coraz gorsze notowania.
No właśnie, ale czy nie pogorszy sobie tych notowań właśnie takimi przedłużającym się serialem takich niesnasek, bo jednak elektorat Prawa i Sprawiedliwości szczególnie lubi jedność w obozie, a nie podziały.
No na pewno lubi jedność w obozie, ale z drugiej strony jest coś takiego jak zdolność koalicyjna, która jest kluczowa i myślę, że to w jaki sposób grupa pana Morawieckiego wyjdzie albo zostanie wyrzucona z PiS-u, się przełoży na ich zdolność koalicyjną. Myślę, że takie rachunki, szacunki są już w tej grupie i w każdej innej robione. No myślę, że panowie grają o to, kto będzie rozdawał te karty. Czy Kaczyński, czy Morawiecki,
a
czy Mentzen,
jest
czy Bosak.
Silniejszy? Prezes czy wiceprezes?
Trudno mi powiedzieć. Wie pan, to jest zadanie, myślę, że pan musi z jakiegoś mądrego politologa, który rozprowadzi
mamy
to na części
pierwsze. Mamy przygotowaną rozmowę. O 17.40 dr Kinga Wojtas będzie naszym gościem, a już za chwilę Krzysztof Szczucki. Chyba też podpisany pod tym listem. Zaraz sprawdzimy.
No to trzeba będzie go pytać i poprosić o egzekwezę tego listu. Co tam naprawdę miał autor na myśli?
Anita Kucharska-Dziedzic,
Lewica.
Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje, no i właśnie zapowiedziany Krzysztof Szczucki.
Autopromocja.
Czy warto studiować dla studiowania i czy w ogóle jest jakaś alternatywa? Do czego właściwie potrzebne nam było lądowanie na Księżycu? Co Nelson Mandela powiedziałby o kryzysie migracyjnym, który wstrząsa teraz Republiką Południowej Afryki? Oraz jak wielka będzie pustka po mundialu? To raptem kilka z pytań, które padną podczas sobotniego poranka w TOK FM. Filip Kekusz, zapraszam po godzinie 7, oczywiście w sobotę.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce.
Pozytywne emocje.
W ten piątek i sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę 99 groszy za kilogram oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pan prezydent nie zrobił niczego, czego byśmy się wszyscy nie spodziewali, powiedziała Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy w wywiadzie politycznym TOK FM, komentując weto prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. Karol Nawrocki, jak mówiła gościni Macieja Kluczki, jest związany ze środowiskiem, które zawsze sobie znajdzie kogoś, na kogo można szczuć. I to właśnie z tym środowiskiem, jak uważa, prezydent będzie chciał związać swoją przyszłość polityczną po prezydenturze. Państwo polskie po raz kolejny zawiodło osoby LGBT, komentowała posłanka Kucharska-Dziedzic. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie sytuacji w szpitalu na Banacha. Chodzi o przyjęcie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ruch prokuratury jest związany z publikacją Onetu. Dziennikarze ujawnili, że rodzinom pacjentów zmarłych w szpitalach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego miał być proponowany jeden konkretny zakład pogrzebowy. Zakład ten dzierżawi chłodnie od szpitala na Banacha. Po raz pierwszy w historii badań CBOS przeciwnicy przyjmowania uchodźców z Ukrainy przeważają nad zwolennikami. Tak wynika z najnowszego sondażu. Większość badanych uważa też, że pomoc dla Ukraińców jest zbyt duża, choć jednocześnie nie popiera wszystkich ograniczeń. To, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie, popiera obecnie 52% badanych. Studenci Politechniki Gdańskiej z sukcesem przetestowali na otwartym akwenie swój bezzałogowy pojazd na wodny Urwis. Maszyna ma służyć do wsparcia służb ratowniczych. Głównym jej zadaniem, to jest dron, ma być szybkie dotarcie do osoby potrzebującej pomocy jeszcze przed przybyciem ratowników. Pojazd będzie mógł prowadzić patrole oraz akcje poszukiwawcze w trudnych warunkach, w tym po zmroku i przy wysokiej fali. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zasili flotę ratowników. Wenezuela stała się quasi-kolonią USA, ocenił dziś New York Times. Zdaniem dziennika, amerykańskie firmy mają nieograniczony dostęp do jej rynku, a Waszyngton twierdzi, że wybory mogą się tam odbyć, gdy zreformowany zostanie sektor naftowy. Zatem Wenezuelczycy nie mają na razie prawa do samostanowienia. Odkąd siły specjalne USA uprowadziły byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, do kraju przybywają nieustannie kolejni menadżerowie amerykańskich firm naftowych i urzędnicy administracji prezydenta Trumpa, by robić to samo, co wcześniej robili kolonialni zarządcy i biznesmeni, zauważa dziennik. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Maksymalnie od 22 do 23 stopni. Miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26, natomiast będzie w centrum do 29 na południowym wschodzie. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza.
Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Normy szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 są przekroczone w okolicach Torunia, Poznania i Bydgoszczy. Nie najlepszej jakości powietrze jest teraz także na północnych krańcach Warszawy i w okolicach Krakowa.
Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa.
Mam przed sobą list. Pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny panie prezesie, jeden z fragmentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że Zjednoczona Prawica jest w stanie skutecznie realizować program służący Polkom i Polakom oraz bronić spraw, które uważamy za najważniejsze. Podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa. Dlatego pragniemy jasno zadeklarować, naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Z wyrazami szacunku członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród wielu podpisów, ponad 40, także i pana widzę tutaj, doczytuję, Krzysztof Szczucki.
Jest.
Podpisał pan wyrok na siebie. To może być początek do wyrzucenia z partii.
Ja tak tego nie traktuję, aczkolwiek oczywiście jestem świadomy tego wszystkiego, co się dzieje naturalnie i ewentualnych konsekwencji. Ten list pokazuje, że jest za jednością w różnorodności. To znaczy, jesteśmy za jednością Prawa i Sprawiedliwości i chcemy pozostać w tej partii, ale Prawo i Sprawiedliwość miało być partią dwóch płuc, szerokiego namiotu. To sam prezes przecież niedawno mówił i w tej różnorodności i odnajdujemy znajdą się nasi wyborcy, jestem przekonany, i może być ich dzięki temu więcej i my byśmy się odnaleźli, także z wpływem na program Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli to ma być monolit i jeszcze taki monolit, który jest udowaną Konfederacją Korony Polskiej, no to my się na to nie zgadzamy. Chcemy Prawa i Sprawiedliwości szerokiego, otwartego, gotowego do mierzenia się z wyzwaniami współczesności.
Ale to według pana jest w PiS-ie taki pomysł, by próbować kopiować Korony Plus? Znaczy,
to, to gołym okiem widać, że niektórzy próbują to robić, panie redaktorze. No, między innymi, ja nie twierdzę, że nie należy zgłaszać też różnych postulatów, które mają sięgnąć po wyborcę takiego bardzo prawicowego, nazwijmy to, chociaż my wszyscy uważamy, że jesteśmy prawicą.
Bardzo prawicowi.
Że jesteśmy, ja siebie pojmuję jako centrum prawicowego człowieka, z tym naciskiem na centro, ale szanuję to, że jest bardzo dużo ludzi o takim bardzo prawicowym podejściu i do tej pory wszyscy mieściliśmy się w Prawie i Sprawiedliwości, możemy nadal się
mieścić. Do tej pory ten moment przekroczenia tego miejsca, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, czy była ta wypowiedź Przemysława Czarnka o niewysyłaniu sprzętu do Ukrainy?
Znaczy, ja bym tak tego nie postrzegał. No, wokół tego toczyła się jakaś dyskusja. Prezes Jarosław Kaczyński we wtorek, to prezes, nie nasze stowarzyszenie. Prezes zajął jednoznaczne stanowisko, że to nie jest pogląd Prawa i Sprawiedliwości, że trzeba wyjaśnić. To nawet mnie zaskoczyły te słowa publicznie, prawda, publikowane na X-ie, że trzeba wyjaśnić na kierownictwie.
No i o postawę, tym miało być to kierownictwo.
O tym miało być to kierownictwo. Miało być pewnie też o służbie zdrowia, o różnych tematach, które się dzieją. Aż tu nagle właśnie nie do końca wiemy, co się stało w tym sensie, że przez to, zamiast dzisiaj, pewnie gdyby nie to kierownictwo, to dzisiaj byśmy z panem redaktorem dyskutowali może o Ukrainie, o służbie zdrowia, o wielu, o statusie osoby najbliższej pewnie, o różnych rzeczach.
Co się stało?
A dyskutujemy o Prawie i Sprawiedliwości.
Spór o stowarzyszenie oczywiście był. Najgorętszy był w kwietniu. Już było pierwsze ultimatum prezesa, ale się wtedy wycofał. Sprawa przycichła. Wszyscy chyba myśleli, że mogą te stowarzyszenia działać. Wiadomo, że było, że stowarzyszenia skasa się na zaraz takie jak listek figowy, a stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to jest jakaś realna frakcja w partii, ale że prezes się na to ostatecznie zgadza. A teraz wraca do tematu.
No właśnie, tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że jakaś grupa, wąska grupa ludzi w Prawie i Sprawiedliwości postanowiła przekonać prezesa do wypchnięcia Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia z partii. Tak wąska grupa pewnie czyni to w jakimś źle pojmowanym własnym interesie, bo uważają, że pozbywając się konkurencji mogą przejąć partię, być może mogą, mają większą pewność, że zdobędą mandaty. No niestety w polityce nie zawsze wzniosłe idee są tym, o czym ludzie myślą, a mówię to z ubolewaniem, no ale taka jest praktyka, z nią trzeba się godzić. Tylko że doprowadzą tak naprawdę do pogorszenia swojej sytuacji, bo partia z wypchniętym ważnym skrzydłem, no być może spadnie nawet poniżej 20% i będą mieli mniej mandatów w tej swojej wąskiej grupie, niż by mieli, gdybyśmy w tym Prawie i Sprawiedliwości pozostali. Ja mam nadzieję, że przyjdzie refleksja, bo naprawdę chcemy w partii zostać, chcemy, żeby ona miała świetny wynik. Ciężko na to pracujemy. No Mateusz Morawiecki codziennie jest na spotkaniach i te spotkania odbywa pod logotypem Prawa i Sprawiedliwości.
Okay, ale z drugiej strony można też przyznać rację przeciwnikom tej aktywności stowarzyszeniowej, że jednak, jeżeli jest się posłem i członkiem partii i walczy się z tą partią o wygraną, to się angażuje w partię. A budowanie jakichś stowarzyszeń, które de facto są jednak, ja rozumiem, że państwo chcą wychodzić do elektoratu jakiegoś szerszego, wychodzić do nowych wyborców, ale to stowarzyszenie składa się z członków posłów, członków partii. Więc to jest jakaś dziwna sytuacja i prezes może stwierdzić, że robi nieporządek w mojej partii.
Prezes może oczywiście stwierdzić to, na co ma ochotę i każde takie stwierdzenie ma swoje konsekwencje, także dla tej partii. A wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość, jestem nawet przekonany, jest dla niego bardzo ważne i nie rozumiem dlatego właśnie tej decyzji. No panie redaktorze, jeżeli organizujemy na przykład wydarzenie 31 lipca Rozwój plus Wy i na tym wydarzeniu będą eksperci, publicyści, ludzie kształtujący opinie, którzy nigdy w życiu nie pojawiliby się przy stole, nad którym wisiałoby logo Prawo i Sprawiedliwość, a nawet jakiejś innej partii politycznej, bo tu nie chodzi o...
No ale będzie
o...
tam wiceprezes PiSu.
No tak, ale stwarza formułę komfortową dla tych ludzi i dla tych, którzy też przyjdą. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy się wybierają na to wydarzenie, żeby posłuchać, żeby podyskutować. Nie przyszliby na konwencję nawet programową Prawa i Sprawiedliwości. Już zresztą przyzwyczailiśmy się, że te konwencje programowe partii politycznych to jest taka wydmuszka, prawda? W sensie takim,
ale to
że...
wasze konwencje też takie były?
No nie, panie redaktorze, chcę powiedzieć, że no, dyskutuje, a ostatecznie lider partii i tak decyduje, okay, jaki jest program. A my tu chcemy stworzyć rzetelną przestrzeń do dialogu i dać ludziom poczucie realne, że dyskutujemy nad demografią, dyskutujemy nad rozwojem, dyskutujemy nad polską racją stanu, nad wymiarem sprawiedliwości.
Ale przed chwilą właśnie nam pan powiedział wszystkim, że spotkanie przy grillu się odbędzie.
Odbędzie się 31 lipca. Serdecznie serdecznie Państwa zapraszam.
A pod jakim szyldem?
No ono jest, miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Wy. Od razu chcę także powiedzieć, że tylko i wyłącznie ze środków tego stowarzyszenia, z pochodzących z darowizn, składek członkowskich, tak jak każde inne stowarzyszenie, bo już słyszałem jakieś niestworzone historie także w mediach, że partia miałaby płacić na stowarzyszenie.
Czyli nie chce było pan powiedzieć prezesowi, że nie musi się martwić o to, że ewentualne przepływy finansowe, bo takich nie będzie, nie będą skutkować problemami finansowo-prawnymi partii.
No, panie redaktorze, po pierwsze nie musi się martwić, po drugie o przepływach finansowych Prawa i Sprawiedliwości to on decyduje jako prezes, więc bez jego zgody i tak by się to nie odbyło. Zresztą zgodnie z prawem to się nie może odbyć i nie miało się odbywać. W sensie mówię w przepływy finansowe.
I pana opinię wsparł mecenas Ryszard Kalisz z PKW, no i Przemysław Czarnek dzisiaj rano w Radiu RMF stwierdził, że jeżeli pan się ucieka do tego autorytetu, osoby, która odebrała, zdaniem Przemysława Czarnka, niezgodnie z prawem pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości, no to już jest wyjście poza jakiekolwiek granice, ale mam dla pana nadzieję. Może pan stamtąd jeszcze wrócić.
A, posypać go do kanosy. Panie redaktorze, ja naprawdę szanuję Przemysława Czarnka, jest człowiekiem nauki, przynajmniej tak mi się wydaje, ma stopnie naukowe i nie powinien odwracać kota ogonem i w ten sposób manipulować. No jaki jest przekaz? To zresztą nie ja sięgnąłem do wypowiedzi Ryszarda Kalisza, tylko Telewizja Republika, ja to podałem dalej.
Czyli nieważny jest autor, ważna jest treść.
Ważna jest treść i ważne jest to, że Ryszard Kalisz jest członkiem Państwowej Komisji Wyborczej i chyba zgodzi się pan redaktor ze mną, że co najmniej delikatnie mówiąc niezbyt przychylny Prawu i Sprawiedliwości. Jeżeli on nawet publicznie dla Telewizji Republika mówi pod nazwiskiem, że tu nie ma problemów, mówi to też jako prawnik, ja nie twierdzę, że on jest autorytetem, niech każdy autorytety sobie dobiera jakie chce, no to nad tym argumentem nie można przyjść do porządku dziennego. To jest, panie redaktorze, frustracja ludzi, którzy liczyli, że tym argumentem przekonają opinię publiczną, a ten argument nie ma podstaw ani prawnych, ani politycznych.
Przyzna pan, że się porobiło, bo Telewizja Republika nagrywa i cytuje mecenasa Ryszarda Kalisza i to jest bomba, która powoli rozsadza Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy, dwa tygodnie temu bym nie pomyślał o takiej sytuacji.
Życie jest dynamiczne. Ja w ogóle, wie pan, uważam, że rozmawiać trzeba ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi, z którymi się nie zgadzamy, bo takie rozmowy są bardzo
twórcze. Czyli podsumowując ten wątek. Grupa Morawieckiego, stowarzyszenie pod nazwą Rozwój Plus, ma ponad 40 członków, podpisali się, wysłali list do prezesa, proszą o jakieś pojednanie i organizują spotkanie 31 lipca. Tu się nic nie zmienia, choć są państwo świadomi ryzyk.
Tak, organizujemy spotkanie, organizujemy stowarzyszenie, jesteśmy świadomi, jakie to może przynieść konsekwencje, ale przed tymi konsekwencjami przestrzegamy.
Gdyby doszło do rozstania, to z tego stowarzyszenia powstanie nowa partia, może o tej samej nazwie?
Nie ma takich planów w tym sensie, nie chcę stwarzać wrażenia, że to rozstanie jest przesądzone. My chcemy w Prawie i Sprawiedliwości pozostać, więc mówienie dzisiaj jakiejś innej partii politycznej, no byłoby zaprzeczeniem tej naszej szczerej intencji, która też w tym liście jest wyrażona. Pod tym listem, panie redaktorze, ja to jestem w Prawie i Sprawiedliwości kilka lat. Nie zdążyłem się tak bardzo z tą partią związać, ale są na tym, pod tym listem podpisane osoby, które tą partię zakładały, które przeżywają swoisty dramat, że ta partia dzisiaj straszy ich jakimi konsekwencjami w sytuacji, kiedy pół swojego życia, jedną trzecią swojego życia włożyły w budowanie Prawa i Sprawiedliwości od zera.
Jest Ryszard Terlecki,
jest Marzena Machałek, jest Anna Kwiecień, no to są osoby, Szymon Szynkowski-Welsenk, to są osoby, które tę partię budowały od samego początku i to nie jest tak, że oni lekką ręką godzą się z tym, że być może w tej partii już nie będą. Oni chcą ją nadal budować.
Państwo wysłali list do prezesa. Swoją drogą liczycie na jakąś nową kolację, kolejną kolację Adama Bielana?
Nie, ja mam nadzieję, że pan prezes jest człowiekiem racjonalnym, jest strategiem, jest pragmatykiem, że przeczyta ten list, zobaczy, ile się osób podpisało. Jak potrzeba, to niech nawet się odbędą trzy kolacje. Ważne, żeby z tych złych uchwał Prawo i Sprawiedliwość się wycofało.
To może być z tym trudno, ale zobaczymy. No w końcu z pierwszego ultimatum prezes już się wycofał, ale w drugą stronę też miała przyjść wiadomość. SMS z informacją o obowiązku złożenia dokumentu o zakończeniu działalności w stowarzyszeniu. Przyszedł do pana taki SMS?
Przyszedł e-mail, bo SMS-y od momentu, kiedy mnie zawieszono, to przestały do mnie dochodzić.
Tak to działa, Ale odpowiedział pan na maila?
Nie odpowiedziałem na maila. Tam jest załącznikiem, jest oświadczenie, które oczekuje się ode mnie, że ja podpiszę. No nie podpiszę tego oświadczenia. Złożyłem deklarację przynależności do Prawa i Sprawiedliwości i to powinno być moim zdaniem wystarczające. I nie wiadomo mi nic, żeby ktokolwiek z osób podpisanych pod tym listem takie oświadczenie podpisał.
To na koniec jeszcze, bo jest pan posłem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż właśnie zawieszonym nie ma w ogóle, tak? Żadnej informacji, co dalej z panem.
No myślę, że raczej odwieszenia się nie spodziewam jakoś krótkim okresie.
Jest pan też prawnikiem.
Tak.
Dlaczego według pana prezydent zawetował tę ustawę? Czy ona... Faktycznie pan przyjmuje jakkolwiek argument o zbliżaniu się instytucji statusu osoby najbliższej do instytucji małżeństwa, bo artykuł 18 Konstytucji mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa. Ale wszyscy konstytucjonaliści mówią, że to nie oznacza, ten artykuł nie wyklucza możliwości innej ochrony, słabszej, dla innych ludzi, a po drugie państwo powinno widzieć ludzi, a jest ponad jest 2 miliony osób żyjących w związkach nieformalnych.
Panie rektorze, nie wszyscy, bo od kiedy pamiętam, a już za czasów pierwszej Platformy Obywatelskiej, kiedy wiceministrem był Sprawiedliwości Michał Królikowski, pamiętam, ta dyskusja się przetaczała i również wtedy były dwie skrajne interpretacje artykułu 18. Uczciwie trzeba sobie powiedzieć, są dwie. Jedni rzeczywiście, między innymi pani profesor Ewa Łętowska mówi tak, jak mówi pan, ale są...
Profesor Kaczkowska też.
Tak, ja tutaj nie chcę się licytować na nazwiska. Z drugiej strony jest taka grupa, która twierdzi, że nie można upodabniać innych instytucji do małżeństwa.
Czyli przy Karolu Nawrockim, przy prezydencie w ogóle żadna taka ustawa nie ma szans?
Nie, no on, ja w pośpiechu, co prawda, bo dzisiaj się ukazał ten wniosek, uzasadnienie do weta, jadąc do pana, to sobie przeglądałem i się z tym zapoznawałem. Tam wyraźnie jest mowa, że prezydent jest na to gotowy. On to zresztą deklarował w kampanii, żeby ułatwić ludziom życie, ale nie mogą znaleźć się instytucje rozwiązania w takiej
czyli
ustawie, które zbliżają.
Majątkowo-podatkowe.
Majątkowo-podatkowe, okay, spadkowe.
Ale wie pan, że czasami jest tak, że ludzie żyją w jakimś związku, nawet nie homoseksualnym, heteroseksualnym czasami też, i potem po wielu latach jedna z osób umiera i na przykład musi podatek od spadku zapłacić. Czasami to są duże pieniądze dla takich ludzi, 20-30 tysięcy.
Wiem,
i tu o to chodziło.
Ja rozumiem te dylematy. Ja nawet bym powiedział, że w pewnym sensie, jak czytam to uzasadnienie pana prezydenta, to nawet status osoby najbliższej dla osób heteroseksualnych jest ciut większym problemem, bo w tym sensie konstytucyjnym, że jakby daje przywileje, a nie daje takich samych zobowiązań, jakie daje małżeństwo. Rozumiem to, że ludzie mają dylematy, jakby trzeba podejść do trudne sytuacje, podejść do tego z empatią i dlatego warto wypracować rozwiązanie, które spotka
to
stanowisko prezydenta
pytanie.
I rządu.
Według pana prezydent przygotuje teraz swój projekt, bo takowy obiecywał.
Nie wiem tego, bo nie pytałem, natomiast jest na pewno przestrzeń do rozmowy z panem prezydentem w tym zakresie.
Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje. Po nich dr Kinga Wojtas.
Autopromocja.
Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w kolegium humanum na przykład.
No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
Pędy do wiedzy.
To nie jest pędy
do wiedzy, tylko pędy do dyplomu. Do rad nadzorczych.
No, to... Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się. Autopromocja.
Reklama.
I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak
jak zołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
W tę sobotę nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,45 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 2 sztuki na kartę. Do tego kawa mielona MK Cafe Premium 250 gramów 12,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.42. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Państwo polskie po raz kolejny zawiodło osoby, które chciałyby zawrzeć związek partnerski, a pan prezydent nie zrobił niczego, czego byśmy się nie spodziewali, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. To komentarz do decyzji Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej.
Środowisko, z którym pan prezydent nadal współpracuje i pewnie po prezydenturze łączy swoją przyszłą dalszą karierę polityczną. To środowisko zawsze szuka sobie kogoś do bicia, do nienawiści i do szczucia. I czy to jest społeczność LGBT, czy to są Ukraińcy, czy to są migranci, czy to są kobiety, zawsze sobie kogoś znajdą, kogo nienawidzą, na kogo mogą szczuć.
Zaproponowana przez rząd ustawa umożliwiłaby parom zawarcie umowy u notariusza. Dokument regulowałby takie sprawy jak wspólny majątek, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Jednak w ocenie prezydenta rządowa ustawa doprowadziłaby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. W nieformalnych związkach żyje około 2 milionów Polaków. W Małopolsce na linii kolejowej numer 96 wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do Popradu. Wszystkie były puste. Na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój uruchomiono komunikację zastępczą. Na miejscu pracują służby PKP PLK. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Nie wiadomo też, jak długo potrwają utrudnienia. Jeszcze dziś obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Od nocy z soboty na niedzielę będzie się robić coraz chłodniej. Pracodawcy powinni pamiętać na razie o zapewnieniu pracownikom wody i cienia, mimo że na razie nie obowiązują górne granice temperatury, powyżej których należy zmienić organizację lub przerwać pracę. Agnieszka Wynarska.
Takie przepisy w prawie pracy wejdą w życie w styczniu. Pracodawca będzie miał obowiązek przerwać pracę, jeśli w pomieszczeniu będzie powyżej 35 stopni, a na otwartej przestrzeni powyżej 32 stopni, jeśli wykonywana będzie ciężka fizyczna praca. Dziś takich przepisów nie ma, dlatego też skarg jest mało, przyznaje Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
Jeżeli byśmy mieli porównać na przykład skargi dotyczące pracy w najniższej czy najwyższej temperaturze, to najwięcej mieliśmy skarg, jeżeli chodzi o pracę w najniższej temperaturze.
Dolne granice temperatury to 18 stopni w pomieszczeniach biurowych oraz 14 stopni na przykład w halach produkcyjnych, gdzie praca wymaga większego wysiłku fizycznego. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
A rząd Portoryko wprowadził stan nadzwyczajny i ścisłe racjonowanie wody przez długotrwałą suszę. Temperatury rosną tam do nienotowanych od lat poziomów i już teraz obowiązują 48-godzinne przerwy w funkcjonowaniu wodociągów. Władze zapowiadają, że rozważą dalsze ograniczenia w dostawach wody na całej wyspie. W stolicy i kilku innych regionach dotkniętych suszą od kilku dni trwają wielkie protesty mieszkańców, którzy zarzucają rządowi bezradność wobec klęski żywiołowej. A my już jutro odpoczniemy od upałów. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na północy, na wschodzie i miejscami na południu. Maksymalnie od 19 do 21 stopni nad morzem, od 23 do 26 w centrum. Jeszcze 29 będzie na wschodzie kraju.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny trwa, a z nami jest dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan i Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych UKSW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przeczytaliśmy list.
Przeczytaliśmy.
To jest punkt, lektura obowiązkowa tego popołudnia i wieczoru. List, przypomnę słuchaczom, grupy Morawieckiego do prezesa, próbują przekonać prezesa do pojednania. Zaraz, a może takie pierwsze wrażenie właśnie?
Ile czata GPT w liście? To moje pierwsze wrażenie. Proszę wybaczyć, ale ja jestem po serii obron. Recenzowałam i poprawiłam wiele prac dyplomowych, zatem jestem bardzo wyczulona.
I o czuć takie... tutaj sztuczną inteligencję?
Nie, bo są też powtórzenia, aha, więc okay. Nie wyeliminowała. Język jest trochę niedoskonały, dlatego jako purystka widzę tutaj pewne niedoskonałości ręki ludzkiej.
Według pani realny spór, czy jednak teatr?
No ja odkąd pojawiło się Stowarzyszenie Rozwój Plus, a następnie nadeszła po pierwsze Polska pana Sasina, skłaniam się ku interpretacji, że to jest gra.
Od początku. Obecnie na tym etapie to też jest gra, czy jednak już przerodziło się
w szczere intencje pana Morawieckiego, który faktycznie postanowił coś ugrać dla siebie. Możliwe, że został przyparty do ściany, no bo nie zaproponowano mu niczego ciekawego. Kandydata na premiera został pan Czarnek. Zatem może poczuł się trochę urażony. Postanowił i swoją drogą, widząc też, że postawienie na Czarnka jest mocnym skrętem w prawo. Do tego pan Czarnek jakoś nie widzi gospodarczych elementów wyraźnie. Będzie demontował fotowoltaikę i inne reformy gospodarcze czynił. Zatem ten sektor elektoratu PiS, takiego wolnorynkowego, konserwatywnego, można nawet lekko centrowego, potencjalnie byłby do zagospodarowania. Teraz tutaj widzę podstęp, a mianowicie zastanawiam się nad tym, czy właśnie po pierwsze Polska nie została zastymulowana przez Jarosława Kaczyńskiego po to, aby dać przeciwwagę, znaczy, że w ogóle my w Prawie i Sprawiedliwości mamy różne stowarzyszenia i że to nie tylko, żeby odwrócić uwagę od Morawieckiego i też pokazać, że to właśnie jest jedno z wielu marginalne tam stowarzyszonko byłego premiera. Natomiast ten ruch i to ultimatum, które Jarosław Kaczyński wystosował do stowarzyszeń, tak jakby było ich kilkanaście, tak naprawdę oznacza Sasinie, zwijamy cię, nadszedł ten moment, bo czas się rozprawić z Morawieckim.
Ale ja też sobie tak trochę myślałem o tym, że jednak był kryzys wokół wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Niektórzy politycy nawet w rozmowie z mediami mówili, to my tak nie myślimy, my jesteśmy dumni z tego, że PiS rozpoczął też pomoc wobec Ukrainy i nadal ona musi trwać. Więc ten kryzys trzeba było czymś przykryć. No i teraz prezes tym ultimatum przykrywa, a jednocześnie skupia uwagę opinii publicznej wokół zbliżającego się spotkania przy grillu i jednocześnie na końcu może pojednanie. I to wszystko sprawi, że będzie oczywiście troszeczkę głośno i gorąco wokół PiSu, ale właśnie będzie uwaga skupiona wokół PiSu. A już o Przemysławie Czarnku, jego wypowiedziach antyukraińskich wszyscy zapomną.
Tak, to byłby szczwany plan. To byłby szczwany plan, bo faktycznie wypowiedź Czarnka zbulwersowała także część parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, bo była bulwersująca, nie oszukujmy się. I może faktycznie należy to interpretować jako ruch przykrywający, ale jestem ciekawa bardzo, co Jarosław Kaczyński odpowie na list. Bo teraz pytanie jest, co się tutaj pojawi w odpowiedzi.
A to tak idzie w dwie strony, te wiadomości idą, pani doktor, bo list grupy Morawieckiego do prezesa, a prezes wysłał, może nie on osobiście, ale władze partii wysłały maila z oświadczeniem w załączniku, że ja niżej podpisana rezygnuję z udziału w stowarzyszeniach. Więc pytanie, jak ta wymiana listów się zakończy?
No właśnie, jaka tu jest kolejność? Czy najpierw był SMS, czy najpierw był list? Mm-hmm. No bo jeżeli najpierw był list, a potem SMS, to znaczy, że pewnie będzie kara mm-hmm. za list.
A myśli pani, że politycznie może sobie pozwolić Jarosław Kaczyński na wycofanie się z ultimatum po raz drugi, bo już raz to zrobił wiosną tego roku?
Jarosław Kaczyński wiele rzeczy potrafi zrobić i na wiele rzeczy jego elektorat mu pozwala. To
okay. Czyli to nie jest niemożliwe.
Znaczy, no przecież byśmy prześledzili ostatnie lata, no to by się okazało, że naprawdę można wiele rzeczy powiedzieć, no bo jak się kocha.
No tak.
Jarosława, to się wiele wybacza.
No tak.
Zatem
wielkie powroty, chociażby Zbigniewa Ziobry.
Oczywiście. Zatem do tego bym nie przywiązywała wagi. Natomiast zwróciłabym uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że też Jarosław Kaczyński jest niezwykle pamiętliwym politykiem, który nie wybacza. A zatem, jeżeli poczuł, że Mateusz Morawiecki go zdradził albo zachował się niezgodnie z oczekiwaniami, to wcześniej czy później kara nadejdzie. I mm-hmm. będzie to prawda, zemsta na zimno.
Tak, pytanie. To może być na przykład, mogą być gorsze miejsca na listach wyborczych. Tak. Przetrzyma Mateusza Morawieckiego do układania list, a potem ewentualnie, gdyby Mateusz Morawiecki chciał wyjść już sam, no to będzie mieć mniej czasu na przygotowanie do wyborów. Drugi temat ważny, pani doktor, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że prezydent co prawda podpisał niektóre ważne dla rządu ustawy, chociażby karanie za patostreaming, lepsze zbieranie danych na temat zarobków lekarzy dla strony rządowej, żeby poznać rzeczywiste zarobki medyków, no ale zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Czy według pani dla rządu to jest problem? Bo rząd może w końcu powiedzieć, akurat tę ustawę przygotowaliśmy i wysłaliśmy, to w sumie pierwsza przegłosowana taka ustawa przez polski parlament w historii polskiego parlamentaryzmu, no więcej nie mogliśmy zrobić. Czy jednak to jest też problem dla rządu? No bo
myślę,
nie ma tego prawa.
Że to najlepiej pokazała wypowiedź pani ministry Kotuli, która przedstawiła całą historię pracy nad tą ustawą, że rezygnowali z tego i z tego i z tego, że...
A z wypowiedzi osób reprezentujących środowisko LGBT+, można często usłyszeć, no właśnie, tak, ogryzaliście tę ustawę, tak oszpeciliście wręcz czasami mówią, no i co z tego macie?
No tak, tutaj te środowiska mówią, że to ustawa współlokator plus,
tak.
Że to nic nie zostało z tego pierwotnego kształtu. Znaczy, to można różnie czytać, bo jak popatrzymy na perspektywę rządową, no to na pewno się okazało, że nie ma sensu próbować współpracować z prezydentem, tak? No bo mimo...
Przynajmniej w tych sprawach takich... Nie chcę użyć tego słowa światopoglądowych, bo to nie jest sprawa światopoglądowa, ale dotyczących praw obywateli. No bo ustawę wygaszającą rząd musiał wprowadzić, no bo prezydent by nie przedłużył wtedy tam pomocy dla Ukraińców. Tutaj no, nie podpisał ustawy o statusie i tak to się...
No ale w każdym bądź razie dobra wola była. Mhm. I co się okazało? Okazało się to, co zwykle, czyli weto. Zatem pytanie jest takie, czy w ogóle, czy tutaj... Ewidentnie prezydent gra na eskalację konfliktu, że on w żaden sposób nie, mimo pozorowanych ruchów, tak? No bo zobaczmy, tam były i spotkania, i pani
Posłowska,
tak, odwiedzała Pałac Prezydencki, był tworzony taki klimat, że może się uda, ale finalnie w ostatnim dniu, kiedy prezydent się musiał wypowiedzieć, powiedział weto.
No tak.
Zatem jest pewien pstryczek w nos dobrej woli ze strony rządu.
Zobaczymy, jak Lewica do tego podejdzie, bo tu też słyszę, że zdania są trochę podzielone. Wicepremier Gawkowski mówił w Sejmie dziennikarzom, że ustawa powinna być jeszcze raz wysłana prezydentowi. PSL mówi, wyślijmy jeszcze raz, ale może jednak trochę zmienioną, ale tutaj Anita Kucharska-Dziedzic mówi, zróbmy to inaczej, zajmijmy się transkrypcją i prawom z niej wynikającym. A skoro o Lewicy, to na koniec krótki komentarz pani doktor, bo zdradzę słuchaczom, że obejrzeliśmy sobie przed programem takie krótkie filmiki, tak zwane rolki w mediach społecznościowych Lewicy, które przygotowuje i widać, że jest ich dużo. Jest jakiś pomysł na to, w ogóle zresztą Lewica jeździ po kraju w ramach wakacyjnego tournée, ale niektóre są takie specyficzne, dotyczące relacji państwo-kościół i reformy Państwowej Inspekcji Pracy i tam występuje w jednym filmiku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, w drugim Włodzimierz Czarzasty. Nie mówią nic, jest to tylko takie przygotowanie do filmu dokumentalnego. Zakładają mikrofon, siadają przed kamerą, przed światłem, jest taka muzyka jak do filmu dokumentalnego właśnie. Jak ze względu na komunikację polityczną pani na to patrzy? Dobry strzał, strzał w dziesiątkę, czy...
No ja mogę jedynie bazować na tym, jak ja zareagowałam oraz na krótkiej kwerendzie wykonaną u siebie w domu wśród małoletnich i ani do mnie ten przekaz nie trafił, ani również do tych, którzy bardziej żyją w mediach społecznościowych. Tutaj mam na myśli mojego syna 15-letniego.
Ale może będzie ciąg dalszy, może to był taki suspens.
Nie odczytałam to tego w ten sposób, ale możliwe, że nie jestem grupą docelową. Zatem zakładam, że gdzieś funkcjonuje grupa docelowa, która właściwie odczytała ten materiał. A tu oczywiście się można jeszcze wesprzeć w odpowiedzi, czy to jest dobry pomysł liczbą odsłon, tak? Mm-hmm. No to nie są to topowe materiały Lewicy, ale możliwe, że po dzisiejszej audycji, kiedy o tym mówimy, zrobiliśmy reklamę.
Możliwe. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żeberowski, realizował program Krzysztof Olesiewicz. O 18:00 wraca TOK 360 i Adam Ozga. Ten gorący politycznie dzień, ale też i cały tydzień będzie oczywiście też podsumowany w wyborach w TOKu, na które jutro o 9:00 zaprasza oczywiście Dominika Wielowiejska, a naszym gościem teraz na koniec była dr Kinga Wojtas. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Maciej Kluczka z życzą dobrego wieczoru i weekendu. Do usłyszenia.
Reklama.
Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
Pamiętałem o wszystkim.
No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
Dokładnie, kochanie.
Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
To będą piękne i niezapomniane wakacje.
I w końcu zobaczymy kawałek świata.
Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.